jak minął dzień.
Szanowni Państwo, w piątek w Spokojnie Tylko Rozmowa kontynuujemy rozmowę o sakramentach świętych. Tak sobie założyliśmy na ten Wielki Post, że co piątek po 18 właśnie będziemy przypominali Państwu rzeczy najważniejsze, fundamentalne, takie, o których no niby powinniśmy wszyscy wiedzieć, ale jakoś tak zapominamy. Będziemy starali się również przywracać właściwe znaczenie niektórym słowom. Dziś sakrament bierzmowania, a do studia zaprosiliśmy dziś znanego zresztą Państwu z naszej anteny, księdza Michała Chromińskiego, diakonia ewangelizacyjna Ruchu Światło Życie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jeszcze dorzucę, że można go najczęściej spotkać w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.
Dokładnie.
Proszę księdza, tak sobie tutaj założyliśmy, że najpierw będziemy mówili o rzeczach podstawowych, najważniejszych, definicyjnych. Bierzmowanie. Jakby ksiądz miał najprościej wyjaśnić znaczenie i tego i słowa, i samego sakramentu.
Z bierzmowaniem właściwie spotykamy się już od najmłodszych lat, jeśli chodzi o samą wiedzę i o teorię, jeśli chodzi o naukę siedmiu sakramentów. Gdzieś w dalszym można etapie rozwoju, można powiedzieć, wiemy, że znajduje się w grupie sakramentów związanych z inicjacją chrześcijańską, gdzie występuje chrzest i Eucharystia i bierzmowanie. To jest taka, można powiedzieć, grupa ściśle, mocno ze sobą związana, która koreluje ze sobą, odpowiada ze sobie i można powiedzieć, że to jest dopiero taki proces, który wtajemnicza chrześcijanina w życie religijne, w więź z Bogiem, ale też i ze wspólnotą Kościoła. W katechizmie Kościoła katolickiego możemy przeczytać, że bierzmowanie jest umocnieniem, chrzest jest początkiem nowego życia, a bierzmowanie umacnia właśnie do przyjmowania Eucharystii, która jest ciałem i krwią Chrystusa, aby chrześcijanina przekształcić w człowieka nowego, aby przechodzić od człowieka starego do nowego. I te trzy sakramenty mają w tym pomagać i rzeczywiście to czynią. Również jeśli chodzi o samo bierzmowanie, to wśród wielu różnych opinii, teorii, które istnieje związanych z przyjmowaniem sakramentu bierzmowania przez osoby młode, gimnazjalne, czy przez osoby dorosłe, myślą, można powiedzieć, jaką możemy znaleźć przy tym sakramencie, to jest to, co też mówi katechizm. Kościół nie chce, aby żadne z jego dzieci, nawet najmniejsze, nie odchodziło z tego świata bez ubogacenia Duchem Świętym, Jego darami, czyli pełnią Chrystusa. I w tym sakramencie, tak jak i przy wszystkich sakramentach, najważniejsza jest łaska. Ona utwierdza i umacnia więź chrześcijanina z Trójcą Świętą, ale również z Kościołem. I wyciska na nas, można powiedzieć, znamie, które zobowiązuje przynagla do dawania nieustannego świadectwa przez całe życie. To jest jakby taka część teoretyczna, nie? No,
ale ja powiem tak, bo ksiądz jest znany i zresztą tutaj wybierając i zapraszając księdza do studia, kierowaliśmy się przede wszystkim tym, że ksiądz potrafi rzeczy najbardziej skomplikowane wyrazić w sposób niezmiernie prosty i przejrzysty, zwłaszcza dla ludzi młodych. Ale ja chciałbym również, żeby te rzeczy, które normalnie tłumaczy ksiądz ludziom młodym, również wytłumaczyć ludziom w moim wieku i starszym. Ponieważ ja myślę, że generalnie każdy z nas, kiedyby został zapytany, a właściwie po co, na co i do czego, miałby szalone problemy z wytłumaczeniem. To jak taki młody człowiek, nie wiem, lat kilkanaście, pyta się, księże, co to jest właściwie to bierzmowanie? Do czego mi ono jest potrzebne? Co ja jestem? Ochrzcili mnie, do komunii chodzę, spowiadam się. To do czego jeszcze jest mi potrzebne to bierzmowanie? Co ono ma właściwie oznaczać? Co ksiądz takiemu malkontentowi, który no, w większości zdarza się w tej chwili w gimnazjach, gdzie przygotowujecie dzieci do właśnie tego sakramentu, no to generalnie musi ksiądz coś mu wytłumaczyć i go przekonać do tego, że słuchaj, no stary, warto pochodzić i na katechezę i poza katechezą do kościoła jeszcze.
Problem, można powiedzieć już tak bez jakiejś definicji, jest całkowicie bardziej złożony. My mamy problem z pojmowaniem w ogóle Ducha Świętego, a przez to też nie rozumiemy sakramentu bierzmowania. Mhm. Boga Ojca sobie wyobrazimy, Czasami jest to ten starzec gdzieś tam. Jezusa Chrystusa widzimy, jeśli chodzi o takie pojmowanie, można powiedzieć, ludzkie. Pismo Święte świetnie nam oddaje tą naturę, bo można powiedzieć, ludzką, też boską, to nie, ale z Duchem Świętym mamy problem.
Gołąbek. Jeszcze powiedzieć tak, że to wszystko w jednym, nie?
Trzy. Tak, tak.
Jeden, drugi, trzeci.
W jednym, tak, i z Duchem Świętym. Ale Ducha Świętego, którego nie widzimy, bardzo świetnie widać i bardzo mocno widać po czynach, po owocach. Dla mnie to coś, co jest związane mocno, jak nawet z samej, można powiedzieć, etymologii słowa duch, jest związane mocno z czynem. Duch Święty uzdalnia mnie do wyznawania wiary, ale też do przeżywania jej jak w miłości po prostu. To jest coś, co mi się kojarzy z pełną świadomością i dobrowolnością. I Duch Święty uzdalnia mnie do tego, abym ja wchodził w relację z Panem Bogiem i pragnął tej relacji, żebym ja na nią czekał. Pismo Święte mówi, że bez pomocy Ducha Świętego nie powiem, że Panem jest Jezus. Ale głównie ja też w tym widzę to, że ja nieustannie szukam więzi z Bogiem. Duch Święty nie pozwala mi uspać wiary. Duch Święty nie pozwala mi zastygnąć w tej wierze. Wiara staje się, tu można wiele synonimów użyć, wyzwaniem, przygodą, ale przede wszystkim osobową relacją z Bogiem. Coś, co my przeżywamy, jak między dwoma osobami rozmawiamy. Ja mam więź. Ta więź może być z rodziną, z przyjaciółmi, może być wśród zakochanych, ale ja mam osobowy kontakt. Ja rozmawiam, słucham, dyskutuję, dzielę się sobą i Duch Święty uznalnia mnie, abym ja miał taką relację z Bogiem, taką rzeczywistą, osobową. To nawet do tego stopnia, że pamiętam kiedyś na rekolekcjach oazowych dziewczyna, która siedziała na namiocie spotkania, na medytacji, zdana przed Najświętszym Sakramentem 45 minut, śmiała się dosłownie i rżała w fotelu. Mówię, co ty robisz potem po modlitwie? Pytam. Opowiadam panu Jezusowi kawały. My żeśmy na początku też tak spojrzeli na to, ale dla niej to nie było tylko złożenie rąk i klękanie przed Bogiem. Ona wszystko, to co my mamy w relacji do Pana Boga, przenosiła również z życia. Wszystkie dziedziny życia były w Unii obecne na modlitwie. I żeby taką relację z Bogiem przeżywać, taką więź, taką miłość, potrzeba Ducha Świętego, przyzywania, a On uzdalnia nas. Jak ja Go proszę, to On przychodzi konkretnie. Konkretnie i ja wiem, że mogę nie czuć, ale wiem, że ta wiara rzeczywiście ma to, można powiedzieć, więź osobową. Można to omówić jeszcze 7 darów. One mają bardzo praktyczny wymiar. Te dary, które gdzieś od Ducha Świętego otrzymujemy, te 7 darów Ducha Świętego, które gdzieś tam bierzmowanie sobie wykuwają na pamięć, w ogóle nie wiedząc, co w poszczególnych darach się mieści, one też w jakiś sposób praktycznie uzdalniają. Dary Ducha Świętego są niesamowicie praktyczne. One uzdalniają nas w każdym z poszczególnych darów. Zostajemy uzdolnieni, aby ten dar stawiał się faktem, a nie teorią.
No dobrze, ale ksiądz pięknie wytłumaczył, właściwie można powiedzieć, że kto to jest Duch Święty. Również co czyni z naszym życiem, oczywiście pod warunkiem, że wierzymy, że chcemy wierzyć, ale ten bierzmowany się pyta, ale po co mnie to bierzmowanie? Czy mnie nie wystarczy ten chrzest i komunia? I co ten ksiądz ode mnie znowu chce? No? Nie, wie księże, ja pytam tak bardzo patologicznie, powtarzam, gdybyśmy zapytali również osób starszych. Dziś bierzmowanie nie jest obowiązkowo, nie jest takim sakramentem, który musi każdy przyjąć. Który jest bez... Kiedyś, ja byłem, że tak powiem, w wieku obecnych kandydatów do sakramentu bierzmowania, no to się wyraźnie mówiło, że bez bierzmowania będzie problem z małżeństwem, z sakramentem małżeństwa, więc to było warunkowane. Więc no myśmy tak troszeczkę bezmyślnie, no i przyjmowaliśmy, że dobra, no to taka powtórka, rozszerzenie katechezy, którą żeśmy przyjmowali przed sakramentem Eucharystii. Ale dzisiaj ja myślę, że ci młodzi ludzie, którzy mają dużo więcej wolnego czasu, oni mówią, no my mamy więcej pomysłów na to, żeby to zagospodarować, a starsi, czyli moje pokolenie, naprawdę ma problem z powiedzeniem, co to było, co to się stało w czasie tego sakramentu bierzmowania, po co on mi był potrzebny. Bo wielu z nas będzie mówiło, no tak, no był bierzmowanie, no bo potem był sakrament małżeństwa, w perspektywie trzeba było. I tak wychodziło, tak nauka Kościoła i ja się nie sprzeciwiałem, bo w tamtych czasach się nie sprzeciwiało. Nikt nie dyskutował w naszych czasach. Mówię troszeczkę tak, może nie tyle obrazo, że tak powiem, buntowniczo, ale mówię, jak jest. Po prostu myśmy zapomnieli o znaczeniu tego, co się wydarzyło, kiedy mieliśmy, no ja chyba 14 lat, jeśli sobie dobrze przypominam. Chyba byłem 14-letni, to było w podstawówce na pewno. Co się wtedy wydarzyło? W moim przypadku, pamiętam jak dziś w kościele, właściwie wokół kościoła w Żelechowie, bo była nas taka masa młodych ludzi, że w kościele się nie mieściliśmy i po prostu wyszliśmy na zewnątrz i świętej pamięci biskup Jan po prostu przechodził i podchodził do każdego z nas, ale tak naprawdę oprócz tego rytu myślę, że nie byliśmy do końca świadomi. I nie sądzę, żebyśmy tą świadomość niestety księża nabyli przez te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Więc dlatego pytam, co to się dzieje z tym bierzmowaniem? Co to jest?
To ja właściwie już nawiążę do tego, co powiedziałem. Nie mając relacji z Duchem Świętym, ja nie wiem, co ja przyjąłem i ja tego nie przeżywam. Wiara moja, ten Duch Święty został we mnie uśpiony. Ja jestem w jakiś sposób, nie do końca wykorzystuję swój potencjał i możliwości wierze, jakie mam dzięki Duchowi Świętemu. Ja mówię o relacji osobowej. To jest coś, za czym ja tęsknię. I teraz jeżeli ja w taki sposób, mówimy o bierzmowaniu, że nie pamiętam, ale bierzmowanie też jest, można powiedzieć, wynikiem tego, jaka jest moja relacja do Boga. Ja mam świadectwa osób, które przeżywały bierzmowanie w sposób mocny, ale to nie był ten jednorazowy akt, że one się przygotowywały do bierzmowania, przyjęły i poszły. Tam był jakby ciąg, proces pewien i one całkowicie inaczej przyjęły bierzmowanie, inaczej je wspominają i inaczej Duchem Świętym żyją teraz w codzienności. Natomiast jeżeli ja na co dzień nie żyję Chrystusem w swojej codzienności, a potem zostaję, może być włączony w ten cały rytm przygotowania do bierzmowania, idę je, przyjmuję, no i idę i to tyle z tego jest i wychodzę. Ja muszę mieć doświadczenie Boga. Jeżeli tego doświadczenia Boga nie mam, jeżeli ja tego nie przeżyłem, to jakiego sakramentu? To ja mogę o każdym sakramencie powiedzieć. O sakramencie Eucharystii, o sakramencie chrztu czy małżeństwa. Kapłaństwa może. Ale mówię o przyjmowaniu sakramentu. Nie mając doświadczenia Boga, żaden z sakramentów nie będzie przeze mnie przeżywany. A ja potem nie umiem, ja chcę konkretów. Ja potem praktycznie nie umiem w życiu powiedzieć, po co mi ten sakrament i jak go przeżywać. I jak mam doświadczenie Boga, to dopiero jak przy tym doświadczeniu, ja mogę oczywiście w procesie do bierzmowania, tym przygotowawczym, nabyć to doświadczenie. Ale to jest sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ten chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, to jest początek drogi. To dopiero mi pozwala otworzyć się. Dla mnie troszeczkę tak samo, mówię już, jak to odczuwam. Bez sakramentu bierzmowania nie byłbym w pełni przygotowany na przeżywanie relacji z Bogiem. I u nas w wielu wypadkach ta wiara jest przeżywana niepełnie po prostu. My się zadowalamy pewnymi namiastkami w wierze tego wszystkiego, co mamy. Chodzimy do kościoła, modlimy się, przeżywamy rekolekcje różnego rodzaju, a to jest wszystko płaszcz taki pobożnościowy, nałożony na nas, ale serce ja mam dalekie od Pana Boga. Duch Święty pozwala mi od wewnątrz przeżywać prawdziwą więź z Bogiem i modląc się do Niego, no, pamiętam Jana Pawła II, modlitwa do Ducha Świętego to było coś, co towarzyszyło mu przez całe życie i dopiero ta modlitwa uzdalnia mnie z jednej strony do wsłuchiwania, co Bóg mi mówi w życiu, a z drugiej strony do realizowania tego w codzienności. Bez Ducha Świętego, bez tego sakramentu, ja oczywiście mogę przeżywać więź z Bogiem, ale to tak jakbym czytał o miłości w książkach, albo ją przeżywał. Mogę się naczytać o tym i też jest fajnie. Ale jak to przeżyję na sobie, to można powiedzieć, nie pozostawia mnie obojętnym wobec tego. Ja mogę być tym w jakiś sposób zainteresowany albo i nie. Ale to jest dla mnie Duch Święty, bierzmowanie jest konkretem. Bez Ducha Świętego, bez przyjęcia tego sakramentu i bez rozwijania go potem, bo to nie jest jednorazowy akt, bez rozmowy z Duchem Świętym mojej, codziennej, ja nie będę umiał się cieszyć wiarą, ale jednocześnie nie będę umiał jej właściwie przeżywać. To w ogóle ustawia mnie w innym miejscu. Ta wiara to jest właściwie moje wyobrażenie, moje ja, a nie relacja z Bogiem, z ty. Ja jestem nastawiony na siebie.
A zdaj sobie, ksiądz, z tego sprawę, że my niestety jesteśmy takimi chrześcijaninami, nie wiem, aż się boję używać przysłowie chrześcijanin, ale takimi troszeczkę spoganialimi, nie, czyli generalnie takimi, którzy oczekują sakramentu, no nie tylko każdego sakramentu, magii, czyli generalnie tego stania się. Przyjmuję i
Ale to jest, i to mi się podoba.
Stało się. Nie, no ale to jest...
Ja wiem,
jeżeli
o co chodzi.
Się nie stało, to przypomina mi się taka historia z moją mamą, świętej pamięci, moją babcią, która kiedyś na rozstajach dróg na lubelskiej wsi ktoś na krzyżu zobaczył dziwne światła i no, okrzyknięto, że jest to cud. Przyjechaliśmy do babci, pojechaliśmy tam specjalnie. Babcia świętej pamięci padła na kolana. Moja mama stoi. Na co? Odwraca się babcia i mówi, co? Widziałaś? Moja mama, słuchaj, mówi, mamo, ale ja niczego tu nie widzę. Na co usłyszała, no bo tyś ty niegodna. I tak jest troszeczkę, że my oczekujemy czegoś takiego, że coś nas wstrząśnie, że to słynne powiedzenie, Panie Boże, jak mnie trzaśniesz teraz w łeb, to ja uwierzę. Albo zrób to, to ja coś zrobię. I też tak w tych sakramentach. I może po prostu też czekamy na zesłanie Ducha Świętego, przyjęcie Ducha Świętego. No to nam się wyobraża, że po prostu, nie wiem, przejdzie przez nas prąd. Poczujemy coś. A ksiądz mówi wyraźnie o czymś bardzo, bardzo ważnym. Że to nie jest, to jest właściwie przyjęcie samego sakramentu, to jest pewien element procesu.
Tak, to jest taki, można powiedzieć, jeden
wcale
z
nie
etapów.
Początek, i wcale nie początek i wcale nie koniec gdzieś tam, generalnie w zależności oczywiście od człowieka, bo my do tego sakramentu dojrzewamy. Ja chciałbym zapytać, dlaczego używa się przy tym sakramencie również sformułowania sakrament dojrzałości chrześcijańskiej?
Do tego dojdę, jeszcze chciałem taką jedną rzecz dodać, że ja jakby z natury swojej, będąc człowiekiem, potrzebuję znaków. Konkretnych. Dla mnie sakramenty są konkretnymi, realnymi znakami. Poprzez które działa Jezus, ja je otrzymuję w Kościele. I one mnie uzdalniają. On sakrament jest łaską. I to sam Bóg uzdalnia mnie do właściwej relacji z Nim. I teraz, przeżywając tę relację, możemy przejść do tej owej dojrzałości, to też jakieś wielkie nieporozumienie, jeśli chodzi o to słowo przy tym sakramencie. Bo jak czytamy katechizm Kościoła katolickiego i wszystkie, można powiedzieć, sformułowania związane z bierzmowaniem, tam nie ma nic, żadnej dojrzałości.
A u nas się mówi, że generalnie. I teraz pojawia się ten problem semantyczny. On nie jest problemem semantycznym, wbrew pozorom. Bo jeżeli to jest sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, no to można byłoby przyjąć, że aha, tylko dojrzały chrześcijanin może ten sakrament przyjąć. Że właściwie albo ten sakrament rozpoczyna okres dojrzałości, albo po prostu potwierdza. O, ty jesteś gościu już dojrzałym chrześcijaninem. No i efekt jest taki, że ten, co już tak doszedł do wniosku, aha, to ja już wszystko odwaliłem, dziękuję, do widzenia. I mamy to słynne sformułowanie, uroczyste rozstanie się z Kościołem w obecności biskupa. Przepraszam, ale to jest nagminne w tej chwili. Ale myślę, że o tym będziemy jeszcze też wspominali, bo warto o tym porozmawiać. Albo też po prostu wychodzi z założenia, że aha, no to teraz ja dopiero coś się będzie działo, że coś się zaczęło. W ogóle wykluczone jest te wcześniejsze dwa bardzo ważne etapy, trzy właściwie sakramenty, bo przecież i sakrament pokuty, i sakrament chrztu, i sakrament eucharystyczny. Zapomina się, gdyby to mówić, a nie, no to dopiero teraz coś się zaczyna. No nic się nie zaczyna, to jest cały czas proces.
To chyba trochę nasza wina przygotowujących do bierzmowania. Gdzieś sami, ja powiem tak, czy o katechetach, czy o kapłanach, w nawale obowiązków, mając grupę 100-150 osób, tam raz albo dwa w miesiącu, którym wygłaszam jakąś konferencję, katechezę, ja się spotykam z nimi we wspólnocie czysto teoretycznej. Oczywiście tam są, jedni działają w tej mierze lepiej, jedni gorzej, tak można powiedzieć ogólnie patrząc, globalnie. Jeżeli ja nie pojmuję tego sakramentu bierzmowania, właśnie mówimy o grupie tych sakramentów,
no właśnie, o wspólnocie
inicjacyjnych i wtajemniczenia, jeżeli te sakramenty uzdalniają mnie dopiero do relacji z Bogiem i to jest początek jakby drogi i ja na tę drogę wchodzę, to jakiej dojrzałości mogę mówić? Rozmawiamy wtedy, nie wiem, to mi przypomina, jakbym wyszedł w góry i mówił o zdobyciu szczytu, będąc u samego, można powiedzieć, podnóżka góry. To samo jest i z wiarą. Jakiej dojrzałości możemy mówić o 16-latka? Czy u człowieka nawet dorosłego, mogę mieć 40-latka niedojrzałego.
O, wielu znam takich.
Dokładnie. I całkowicie ta dojrzałość nie musi być w zakresie, można powiedzieć, intelektualnym, w zakresie emocjonalnym, a jeszcze u 16-latka to jest wtedy taka burza wewnątrz, w nim siedzi, kiedy on dojrzewa, to właściwie do tej dojrzałości on dopiero dochodzi. I dopiero mi się podoba nawet ten wiek. Bo właściwie przygotowany proces bierzmowania pozwala tą burzę w jakiś sposób, można powiedzieć, zminimalizować i przejść, tak, żeby nie stracić, można być takiego kręgosłupa moralnego. Natomiast jeżeli ja przeżywam to bierzmowanie w sposób, można powiedzieć, zaliczeniowy, jak to się dzieje, to w moim życiu nic nie zmieni. Ale to jest, nie wiem, dla Kościoła ten przygotowujący się, będący w procesie przygotowania, to jest niesamowita szansa mieć takiego człowieka. My teraz mieliśmy sympozjum na Kulu odnośnie rekolekcji szkolnych, prowadzenia rekolekcji szkolnych. Tam było wiele osób ewangelizacyjnych, z duchów ewangelizacyjnych. I jedna rzecz, najlepszym momentem na rekolekcje szkolne było powiedziane, że jest gimnazjum. I spory się toczą.
Na zaraz, moment, ale do gimnazjum ksiądz wie doskonale, że księża się boją chodzić. Już nie mówię o siostrach, nie mówię o katechetach. Księża boją się chodzić do gimnazjum na lekcje.
Mm-hmm. Tak, to słychać. Ale też mam kolegów kapłanów, którzy, można powiedzieć, tytaniczną pracą odnoszą, jak to po ludzku można nazwać, sukcesy w pracy z gimnazjalistami. To wszystko zależy od wytworzonej więzi. Jeszcze potem o tym procesie bierzmowania dojdziemy do pewnego jakby jakiego wniosku, konsensusu. Ale to można się zastanawiać. No, nawet na synodzie biskupów, który był w październiku poświęconym ewangelizacji, biskupi byli podzieleni. Bierzmować później, czy bierzmować wcześniej, aby ten wiek ominąć.
A jaka jest księdza opinia w tym względzie? Wcześniej czy później? No ja miałem, mówię, 14 lat. Skończyłem chyba siódmą klasę, jak byłem bierzmowany, więc nawet byłem tuż przed gimnazjum.
Właściwie przygotowany i przeprowadzony proces ten do bierzmowania dla mnie nie ma wieku. Mhm. Jeżeli on jest właściwie przygotowany, tak jak założenia te 3-letnie mamy tak od strony teoretycznej, jeżeli on właściwie był przygotowany i przeprowadzony, to jesteśmy w stanie przez te 3 lata z młodym człowiekiem. Młody człowiek działa na emocjach. Jego łatwo zniechęcić, ale też i można wykorzystać, łatwo go chwycić. Jeżeli ja mu nie zaproponuję pewnej czegoś, co go chwyci, no to on przesiedzi i wyjdzie. Dla mnie młody człowiek jest szansą, jest dla mnie wyzwaniem. Jeżeli ja się w tym nie spełnię, w jakiś sposób nie chwycę go dla Kościoła, to ja odnoszę porażkę jako przygotowujący. Ja nie jestem robotnikiem winnicy pańskiej, który ma pyk, przygotuj to, przeprowadź, idźcie sobie, będą za rok następni. Ja nie jestem pracownikiem fizycznym, który gdzieś tam na Ługorze działa. Tu chodzi właśnie o jakąś więź z Panem Bogiem. Dla mnie to jest wyzwanie też i wtedy jest moją osobistą porażką. Jeśli chodzi o wiek przygotowania, to mamy przykłady i w Polsce, również i tutaj dosyć blisko nas, przygotowujących się. Mniej więcej jest to 3 klasa gimnazjum, ale też znam parafię, sam na takiej pracowałem, gdzie bierzmowanie jest to 2 lata, więc była to 3 klasa gimnazjum i 1 klasa liceum. Są klasy, diecezje w Polsce, gdzie bierzmowanie jest jakby odgórnie przez księdza biskupa ustanowione jako 2 klasa licealna. I możemy porównać wyniki.
A jakie są wyniki?
Kapłanom jest łatwiej prowadzić to przygotowanie.
Kiedy są starsi?
Kiedy są starsi. Dlaczego? Ponieważ to jest wiek 17-18 lat. Automatycznie wykruszają się osoby, które wcześniej byłyby niejako przymuszone przez rodziców. On mając 17-18 lat jest im się w stanie przeciwstawić, powiedzieć, że on tego nie chce. I on nie przygotowuje. To mniej więcej mówimy o 20% z takiej grupy, która nie podchodzi do bierzmowania z własnej już woli, bo już rodzice nie są mu w stanie tego narzucić. W przypadku gimnazjalistów mamy ten proces, że po prostu jest to jakby odgórnie nakazane przez rodziców, przez, no wszyscy idą, to i ja idę. To w różnych względach można to rozumieć, nie? Ale też no mamy ten etap bierzmowania 15-16-latka, to nie jest w kościele długi, to jest ponad 100 lat. Mhm. Wcześniej bierzmowanie było udzielane zaraz po chrzcie, wcześniej.
A kiedy przychodzi do księdza, zdarza się, podejrzewam, księdzu, no nawet wiem, że zdarza się księdzu, wiem, rodzic, który mówi księże, ale mój syn, no syn, bo to zazwyczaj jakoś tak synowie się buntują najczęściej. Chociaż i dziewczyny też, no ale to moje dziecko, nazwijmy to, żeby nie było tak, że dyskryminujemy w jakikolwiek sposób. Moje dziecko nie chce iść do bierzmowania. To ksiądz wtedy robi.
To jest...
Nie chce. Ja bym bardzo chciała, ale on nie chce. Ma 15 lat. 16. Najgłupszy możliwy wiek, zwłaszcza dla chłopaka.
To też pięknie oddaje system przygotowania do bierzmowania, jakby na tym przykładzie, o którym mówimy. Jedni zbierają podpisy, inni z tego rezygnują. Inni mają różne formy zaliczeń i zdobywania jakiejś takiej wewnętrznej punktacji. Inni stawiają zupełnie na wolność. Efekty w jednym i drugim wypadku są...
Takie same?
Takie same, nie? Tutaj cały problem z tym zjawiskiem, jakim mówimy, o formalnym pożegnaniu z Kościołem albo o tej wolności młodego człowieka, dotyka różnych aspektów. Pierwszy aspekt to jest życie rodzinne, drugi aspekt, jak jest prowadzone przygotowanie do bierzmowania i na trzecim dla mnie dopiero, można powiedzieć, trzecim etapem jest ten młody człowiek, który podejmuje decyzję. Jeżeli życie rodzinne leży i nie ma tam świadectwa wiary, już w jakiś sposób Pan Bóg jest dla niego odległą postacią. Teoretyczne przygotowanie, jeszcze tego Pana Boga mu wprowadza w jakiś niebyt. I teraz on, patrząc na to, rzeczywiście widzi, to jest bezsensowne. Po co mam iść? Miałem takiego też na rekolekcjach ozowych. Ozowicza, który powiedział, że nie pójdzie do bierzmowania, choć, no można powiedzieć, bardzo czynnie uczestniczył w życiu parafii swojej. Powiedział, że on w ogóle tego nie rozumie, on tego, krótko mówiąc, nie czai. On nie wie, z czym to się je, to bierzmowanie i Duch Święty, choć to przeżywa, miał rodzinę, która uczestniczyła w życiu parafii, nie?
A to pytanie, które jak się zapoznał?
I rodzice mu na to pozwolili. Mhm. I miał bierzmowanie właśnie w wieku 18 lat. I potem dawał świadectwo, że to było jedno z najważniejszych wydarzeń w jego życiu. Mhm. Mówi, nawet łącznie z tortem od rodziców, bo przeżył trzeci sakrament na chrzest i u nas i komunia to jest, no można powiedzieć, jedna wielka impreza, jeśli chodzi o rodzinę. Mhm. Bierzmowanie to w ogóle odeszło w niebyt. Nawet rodzice niektórzy nie są na bierzmowaniu swoich dzieci, bo aby świadek był, nie? Ktoś z chrzestnych podejdzie, nie? Albo są, nie, można powiedzieć, nie ma tam jakiegoś takiego świętowania tego sakramentu, przeżywania go. To też od tej strony nawet można spojrzeć. Że jest to taka pomniejszona rola, no trzeba to mieć, może ci się kiedyś do ślubu przyda. Nie tak jak tam nam to mówiono, no to warto mieć, będziesz to miał, no to i potem dasz sobie spokój z tym. Natomiast jeżeli młody człowiek nie chce iść do bierzmowania, to już jest dla mnie sygnał, ja nie muszę go, on nie musi iść w tym roku. Ale dla mnie, czy jako rodzica, czy jako katechety, czy kapłana, jest to znów, czerwona lampka mi się zapala. Kolejne wyzwanie dla ciebie, żeby nawiązać z nim więź i zrozumieć dlaczego. Ja nie mogę go posłać dlatego, że ja jako rodzic uważam, że on powinien iść. Oczywiście się tak dzieje, to też powiem, jeśli chodzi o ten temat, to sam nawet nie wiemy, czy jakieś takie zdecydowane stanowisko można zająć, nie? Tak jak w tym przygotowaniu mówiłem, jedni zbierają podpisy, jedni nie zbierają. Mhm. To, żeby jakoś tak określić. Ale dla mnie jest to sygnał do pracy i na tych wszystkich płaszczyznach, płaszczyzny wychowania szkolnego, rodzinnego, czy wychowania we wspólnocie Kościoła. To te wszystkie, można powiedzieć, organy powinny skupić się na młodym człowieku i zrozumieć, co się w nim dzieje. Bo on może przyjąć ten sakrament. I przyjmij co i będę wewnętrznie szczęśliwy, o moje dziecko poszło do sakramentu, przyjęło sakrament bierzmowania. Jest tak jak inni, nie jest gorsze, nie jest w żaden sposób, można powiedzieć, dysfunkcyjne, jeśli chodzi o tą naturę duchową. Więc wszystko, uspokoiło się moje sumienie i zostawiam go, tego młodego człowieka, dalej sobie.
Kiedy rozmawiamy teraz, zostawimy już, drodzy Państwo, problemy właśnie tego przygotowania buntów, bo myślę, że ksiądz tutaj wystarczająco Państwu zasugerował pewną rzecz, na którą chcielibyśmy się teraz skupić. Sakrament bierzmowania kolejny, to jest kolejny sakrament, którego niestety w żadnej mierze, choćbyśmy nawet nie wiem jak bardzo chcieli, nie możemy rozpatrywać w kontekście mojej bardzo wyłącznie indywidualnej relacji z Panem Bogiem. Bez wspólnoty sakrament, nazwijmy to, dojrzałości chrześcijańskiej, nie ma najmniejszego sensu, bo wiara jest czymś, kategorią związaną jednak zawsze z wspólnotą, gdzie dwóch jest, zaczynając od tej najbardziej prostej ewangelicznej kwestii, gdzie dwóch zbiera się w imię moje i tak dalej, i tak dalej. Ja tak rozmawiając z moimi gośćmi o sakramentach, bardzo duży nacisk właśnie kładę na to, żebyśmy zrozumieli, jak ważna jest wspólnota, jak wiele te sakramenty, może nie tak, że tych sakramentów nie da się rozpatrywać bez kontekstu wspólnoty Kościoła. Zgodzi się ze mną ksiądz, czy też będzie się ksiądz upierał, że to jest jednak mimo wszystko indywidualna sprawa?
Nie, nie, ja się z tym zgadzam, ale z jednej strony mamy na ten temat znów wiedzę, a znów życie idzie samo sobie.
Znaczy, wie ksiądz, ale tutaj generalnie ja też tylko przepraszam, że powrócę, bo ostatnio miałem taką okazję rozmawiać na temat, na tematy różne związane z synodem i między innymi wróciłem do rozmowy mojej sprzed tygodnia z księdzem Andrzejem Głaskiem, gdzie ksiądz Andrzej Głasek u 25 minut wytłumaczył bardzo prosto, poczynając od związków mszy świętej z wieczerzą paschalną, z paschą żydowską i tak dalej. I następnie wytłumaczył, na czym polega wspólnotowość i dlaczego nie możemy w żadnej mierze przeżywać Eucharystii indywidualnie i że nie może być, skąd się bierze to powiedzenie, zresztą bardzo piękne i bardzo mądre, że nie może być tak, że wezmę cię, Panie Jezu, do domu i nie oddam cię nikomu. Nie? Tak. Że to jest generalnie w ogóle jakaś takie, jeśli ktoś w ten sposób myśli, to w ogóle...
Śpiewałem to pełną piersią, mając 9 lat, tak.
Ale to jest coś, co należy jak gdyby zburzyć. Bo to zostało wytworzone w nas. Gdzieś właśnie ta stara katecheza, ten stary taki troszeczkę typ, taki bardzo indywidualistyczny, że ja przychodzę i jednam się z Panem Bogiem, zapominając o wspólnocie. Że przychodzę i biorę udział w uczcie eucharystycznej jako wspólnota równych sobie, identycznych. Tak samo jest z bierzmowaniem, że ten duch nie przychodzi do mnie indywidualnie. Ja nie mogę oczekiwać, że nic z tego mnie rąbnie tam właśnie taki piorun, przejdzie mi dreszcz po plecach.
Takie poczuję, takie ciepło.
Właśnie, albo właśnie zrobi mi się miło, jakieś motyle w brzuchu i tak dalej. Bo no niestety my mamy takie, myślę, że to jest normalne w każdym człowieku i to jest gdzieś tam wypływające z tej naturalnej religijności, takie oczekiwanie na coś takiego fajnego, że nam się stanie, że jak wierzymy, to że będzie to takie nasze tylko i wyłącznie niepowtarzalne. Tymczasem nie można tego rozpatrywać w żadnej mierze bez kontekstu drugiego człowieka. Bóg jest drugim człowieku i to nie jest banał, to jest fakt.
A to zjawisko, o którym pan teraz mówił, ono się będzie nasilało. Ten taki nut, można powiedzieć, indywidualizmu w pojmowaniu Boga, Kościoła i wspólnoty.
Ale to jest właśnie to, co niszczy niestety naszą...
To niszczy, ale to się będzie nasilać. Nawet mówimy o społeczeństwie naszym cyfrowym, globalnym. My coraz bardziej oddalamy się od siebie i można powiedzieć, technika, media wchodzą w te, zastępują część relacji. Nawet do tego stopnia, że kiedyś, nie wiem, moja mamusia zapytać mnie o pewną rzecz. Dzisiaj córka odpowiada matce poprzez SMS-a. To taki jeden z, można powiedzieć, z przykładów. Ale tu chodzi o to, że przez te 16 lat życia, jeżeli mówimy o tym na przykład kandydacie do bierzmowania, on ma zaburzone pojęcie wspólnoty. Zacznijmy od domu.
Tak, od domu.
Od domu. Potem mamy szkołę, a też mamy, jakie jest pojmowanie przez niego wspólnoty, jako kościoła jako wspólnoty. Trzy wspólnoty, które on ma, w którym on ma, nastawiony jest na zasadzie, że co zdobędziesz, to twoje. Tam nie ma żadnego, można być, nie, znaczy może trochę generalizuję ogólnie, bo to też, ale tak można powiedzieć ogólnie też, że dzisiaj młody człowiek ma, można powiedzieć, bardzo mylne pojęcie wspólnoty. To nie jest prawdziwy obraz wspólnoty, a wspólnoty, żeby wejść w wspólnotę, trzeba jej doświadczyć. Teraz, jeżeli ja przygotowuję się do bierzmowania, przychodząc na wspólnotę, można powiedzieć, we wspólnocie 150 osób i siedząc w kościele godzinę między koleżankami i kolegami, gdzie mi jest...
Albo klasami, których nie znam, tak, ewentualnie tak. Szkołami, tak jak się zdarza.
Jest mi zimno i ktoś tam zambony gada, ja i tak mam komórkę, to nawet badania takie, że jest 12% przygotowujących się do bierzmowania, bo takie widziałem, używa komórek podczas mszy świętej.
Tylko 12%?
Ale mszy świętej. Podczas mszy świętej, to gdzieś tam takie rzeczy widziałem. To też pokazuje jedną rzecz, nie? Że teraz dla mnie proces przygotowania do bierzmowania to nie ma tylko tego młodego człowieka na względzie. Jakbym powiedział o Szkole Nowej Ewangelizacji w Gliwicach. Tam został opracowany, można powiedzieć, program pracy z bierzmowanymi, który zakłada 3 lata. Ale w tym procesie, do czego można powiedzieć, chcą doprowadzić tych bierzmowanych? Żeby oni zostali w lokalnych wspólnotach po bierzmowaniu. I proces bierzmowania, cały 3-letni, obejmuje to wszystkie formy, część u nas jest wykorzystywanych, tutaj mamy, no to dotykamy kolejnego, można powiedzieć, tematu. Brak jednolitego programu w Polsce, jeśli chodzi o przygotowanie do bierzmowania. Każda diecezja sobie i każdy ksiądz sobie, nie? Tego to nie ma, tego nie ma, nikt jakoś tego. Ale mówię, mam kolegów właśnie w Gliwicach i oni przygotowują to bierzmowanie poprzez 3 lata, ale to jest tak, nie ksiądz, tylko... W parafiach jest zespół, który pomaga kapłanowi przygotować do bierzmowania. Jest kapłan, który ma katechezę. Po katechezie nad Słowem Bożym, bo w małych grupach z animatorem. To, czy ktoś ma iść do bierzmowania, czy nie, to animator podpowiada kapłanowi, bo on w relacji 7-8-osobowej grupie osób widzi go poprzez cykl. Pierwsze spotkania przez pierwszy rok są ogólne, 1-2 w miesiącu. Drugi rok bierzmowania to już jest praca w małych grupach. Poprzez ten cykl część osób się wykrusza, ale też ci animatorzy widzą, poznają jakby środowisko, w którym wzrasta ten młody człowiek. To jest dobry sposób na reagowanie. Niesamowitą rzeczą jest to, że przy ewangelizacji bierzmowanych, mówiąc o tym procesie, równomiernie jest prowadzona ewangelizacja ich rodziców. Mam wrażenie, że u nas, niestety o tym żeśmy zapomnieli, łącznie z rekolekcjami ewangelizacyjnymi dla rodziców, z dniami skupienia dla nich, kiedy ich, można powiedzieć, dziecko wchodzi w ten proces, oni niejako są włączani w ten również cykl przygotowania dla rodziców poprzez różne formy. I po takim procesie też nie można dużo i niedużo patrzeć. Po 3 latach przygotowania, kiedy przyjmują młodzi sakrament bierzmowania, około 17-20% zostaje w pierwszej, w drugiej klasie tam liceum w parafii, w lokalnych wspólnotach. Czyli nie jest źle, jakbym miał setkę, z każdego roku 20 nowych osób wchodzi mi we wspólnoty parafialne. Oni potem się stoją animatorami tamtych. To jest zamknięte koło. Ale to jest natura, można powiedzieć, ewangelizacyjna, biblijna, ewangeliczna, czynienia uczniów.
Ale to właśnie dotknął się rzeczy niezmiernie istotnej, które... Dziękuję, że ksiądz bez pytania już to jakby dotknął, bo ja właśnie chciałem do tego zmierzać, że sakrament bierzmowania, czy też ta dojrzałość chrześcijaństwa polega przede wszystkim na tym, że potrafimy wejść we wspólnotę. To jest dojrzałość, jeżeli potrafimy znać. Te 7 darów Ducha Świętego, jak się tak je weźmie, to nie są żadne moje prezenty, które sobie mogę znowu do złotych skrzynek wrzucić, też zakopać pod krzakiem, tylko to są wszystko dary relacji do drugiego człowieka.
Mhm, dokładnie, ale ja tak się cały czas zastanawiam, że wcześniej, zanim młody człowiek wejdzie, można powiedzieć, w tę wspólnotę Kościoła w bardziej świadomy sposób.
Ale ja mówię, wie ksiądz, znaczy ja nie chcę używać grunolotnych sformułowań wspólnota Kościoła, że każdy z nas, bo to jest niemożliwe. Mm-hmm. I zwłaszcza, ja mówię, jestem w swojej parafii 17 lat już. I wciąż nie mam, kiedyś zapytał mnie, nie tylko mnie, ale również i mnie ksiądz biskup, jaka jest moja relacja do mojej parafii. To ja, że tak powiem, no z przerażeniem, bo to było bardzo takie pytanie, niby proste, ale dokładnie definiujące nasze relacje z parafiami, że w gruncie rzeczy, no oprócz tego, że paręnaście czy tam parędziesiąt osób znam z widzenia, to ja tak do tych ludzi nie mam żadnej relacji, nie mam zielonego pojęcia, kim są. I to nie, tego się nie da. W 10-tysięcznej parafii nie poznamy wszystkich. Często mamy problem z księżmi wikarymi, że po 2-3 miesiącach po zmianie dopiero łapiemy, jak mają na imiona, a najlepiej raz przyjdą po kolędzie, to dopiero właściwie poznajemy. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Rzecz całkowicie naturalna. Natomiast świadomość tej wspólnoty, tego, że generalnie w tej wspólnocie czuję się bezpiecznie, że to są ludzie tacy sami jak ja, to jest niezmiernie rzadkie. Potem, tak jak rozmawiamy o tym rozwoju, jeżeli młody człowiek przekona się w tych małych grupach, bo to jest fantastyczny pomysł i szkoda, że tak w niewielu miejscach jest realizowany, że nie jest on rozpowszechniony, że to są te grupy 7-8-osobowe, że to są czasami rodzice, czasami obcy ludzie, że rodzice są wciągnięci do budowania tych grup. Są różne sposoby, ja o różnych metodach słyszałem. To jest właśnie ten moment, kiedy człowiek, ten młody człowiek odkrywa, że jego kolega z klasy jest takim samym wierzącym, ma te same pytania, te same problemy, również jeśli chodzi o kwestie wiary, ale także takie normalne, życiowe, bo na co dzień się o nich nie rozmawia w szkole, nigdy rozmawiać się nie będzie. Myślę, że już wielokrotnie kiedyś organizując audycję księdza biskupa z kandydatami do sakramentu bierzmowania, to oni wszyscy zawsze powtarzali jedno. O tych sprawach, o sprawach wiary w szkole się nie rozmawia, na podwórku się nie rozmawia, nie dyskutuje się, no bo to są te sprawy i stąd się bierze. Natomiast w tych małych grupach ci ludzie spotykają się w innej, jak gdyby całkowicie sytuacji. Oni mogą rozmawiać. Czyli to, co właściwie przeżywają, to, czego potrzebują, tak czy inaczej, bo to w nich wszystko jest. Oni mogą przeżywać. I wtedy się rodzi ta wspólnota. Ja mówię o tego typu świadomości, że mogę być bezpieczny ze swoimi myślami, ze swoją wiarą w jakiejś grupie ludzi, bo w domu ma ksiądz rację, w domu się nie rozmawia, w szkole się nie rozmawia, w grupie to rówieśniczej też się nie rozmawia, no chyba, że jest to grupa, wspólnota oazowa najczęściej.
Powiem tak, kiedy biskup udziela sakramentu bierzmowania, pyta, powiedzcie przed zgromadzonym tu kościołem, jakich łas oczekujecie od Boga w tym sakramencie. Kandydaci odpowiadają, pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary. No. Jezus, Kościół i to wszystko to jest stypa dla nich. I teraz dlaczego mówię? Dla niego wspólnotą jest grupa rówieśnicza, albo forum dyskusyjne, albo świat własnej samotności. Mm-hmm. I powiem tak, prowadząc rekolekcje szkolne, obserwujemy ciekawe zjawisko, że jak jest, można powiedzieć, nabożeństwo, gdzie jest, można powiedzieć, wprowadzenie do sakramentu pokuty i pojednania, do przeżywania go. Okej, okay. Potem po nim jest Eucharystia. I co się dzieje? Czasami zdarza się nam zaobserwować, że młodzi ludzie kończą rekolekcje, wychodzą, albo załóżmy ten pierwszy albo drugi dzień rekolekcyjny, wychodzą razem i po tajniaku wracają do kościoła, aby przystąpić do spowiedzi. On się wstydzi podejść do spowiedzi przy swoich rówieśnikach.
Mm-hmm, tak.
To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, wejść w ten proces bierzmowania dla nich, w tej świadomości szkolnej, to jest ogromny wstyd. Przyznać się do Boga to jest ogromny wstyd.
Znaczy może ogromny wstyd.
Znaczy, powiem, a dlaczego
blokada.
Już, blokada.
Blokada. Ale może nie używam słowa wstyd, bo generalnie ja wiem, że w warszawskich środowiskach, czy też wielkomiejskich jest już, a ty jesteś tam generalnie, nie wiem jak w tej chwili się używa słowa na passé, a generalnie tak. Wiara jest...
Ale no i wiadomo,
idźmy do wróżki, nie?
Im większe miasto, czy tam jakiś ośrodek, nie, to jest z tym gorzej. W mniejszych miejscowościach to nawet na katechezie nawet jest mniej problemów, nie? Mhm. Ale do czego ja zmierzam? Do jakiego mężnego wyznawania wiary, jak on 15-16 lat się z tą wiarą chował i nikt mu jakoś nie pokazał, jak ta wiara powinna wyglądać i jaką jest relacją, a to się mówi o doświadczeniu. Mhm. Jeden z ojców przychodzi do mnie, że sobie z Turką nie radzi. Mówi, ile Turka ma lat? 19. No w klasie maturalnej była już, kończyła szkołę. Mhm. Jak doszliśmy do jednego wniosku, kiedy córka miała 5-6 lat, to on mówił córce i ona robiła, bo on jej kazał. 19-latka widzi, czy jej ojciec jest autentyczny. Kiedy mówi jedno, a robi drugie. Jeżeli w naszych rodzinach nie będzie osobistego świadectwa, to ja do Boga ich nie przekonam. No chyba, że tam właśnie tak jak, nie wiem, na przykład ze mną było, czy tam z innymi osobami, spotkaliśmy wspólnotę, ktoś nas chwycił. Ale pierwszą wspólnotę, którą nie wykorzystujemy, to jest wspólnota domu rodzinnego. I to zaburzenie poczucia wspólnoty, już mówimy o jakiejś tam dojrzałości, gdzie nie ma osobistego świadectwa wobec siebie, małżonków i wobec dzieci, sprawia, że oni przez wiele lat wzrastają w poczuciu wiary, tutaj jest teorią, i chodzenia, i zaliczania pewnych punktów, tak jak ich rodzice. Wielkanoc będzie, okej, wszyscy trzeba iść do kościoła, bo ten raz w roku i inne rzeczy.
Nie rozumiejąc właściwie po co, na co i dlaczego.
Tak, i oni są w tym wychowani. Ja go 15 lat w takim rytmie chowam i teraz ja mam go na procesie, załóżmy, rok albo dwa. I jaką pracę trzeba wykonać? I kapłan sobie z tym nie poradzi. Mówimy dlatego o tym zespole, który miałby w tym współuczestniczyć, nie? Ale młody człowiek ma zachowane, można powiedzieć, zaburzone tutaj pojmowanie wspólnoty. I teraz, jeżeli mamy mówić o przygotowaniu do bierzmowania, ja pytam bierzmowanych, co się zmieniło w twojej klasie, w twojej szkole, w twojej modlitwie, po sakramencie? Czy w procesie do bierzmowania widziałeś, że ci, którzy się przygotowali do bierzmowania, w ogóle ktoś się w klasie albo zmienia? Chowają się z tym, pozamykają. Wiarę to właśnie, to jest ten indywidualizm, albo właśnie zamknięta.
Dlatego te małe grupy są tak istotne, bo one uczą odwagi w mniejszej grupie. Potem trudno takiego młodego człowieka oczekiwać heroizmu na forum klasy, czy tych 150 osób, które są. Wszyscy zachowują się pod ten, no jeżeli jeden się głupio zachowuje, reszta tak samo się zachowuje. To normalna rzecz, naturalna całkowicie. Jeżeli on nie ma, nie odważy się przeciwstawić face to face w obecności starszej osoby drugiemu w małej grupce, no to on w dużej, nic tego niezowego tego męstwa raptem nie nabędzie. To nie,
ciekawy przykład, bo teraz zaczynamy już cykl rekolekcji u nas w diecezji i w Warszawie, jeśli chodzi o rekolekcję szkolną. Mm-hmm. I tam robimy w pewnym momencie pracę w małych grupach około półtorej godziny. Są animatorzy, nie? I właśnie taki napompowany sterydami mięśniaczek wystrzyżony w małej grupie powiedział, chłopak, nie wiem, nawet miał 17-18, powiedział, że pierwszy raz publicznie coś powiedział o Panu Bogu w małej grupie. Wtedy było pytanie, że każdy po kolei coś tam miał powiedzieć, jakoś swoją, chciał albo nie chciał, ale był wolny w tym. I powiedział, że pierwszy raz w swoim życiu publicznie coś powiedział o Panu Bogu. Bo nie pamiętam, żeby kiedykolwiek to powiedział. Właśnie to się stało w małej grupie. To sami animatorzy to przeżywali potem, jak mieliśmy takie relacje z tych grup, właśnie z rekolekcji, co, jakim punktem, jak może być, jakim rytmem ma być dalej droga rekolekcyjna. Więc to doświadczenie jest jakby też takim zaczynem, początkiem, że można, że w tej grupie odnajduje się, kurczę, jest ktoś, kto podobnie myśli jak ja. I to w mojej klasie czasami, albo w moim środowisku, w mojej pracy.
Nie jestem sam.
Jest nas wielu. Jest nas wielu. Nie? Mhm. To takie pojmowanie wspólnoty też zachęca do przełamywania siebie i do odkrywania.
Stwierdzenia, że jeżeli ja mam potrzebę szukania Boga, mój kolega, następny kolega i tak dalej, to znaczy, że możemy poszukać razem, a jak poszukamy razem, to łatwiej nam będzie go znaleźć. I to jest sens sakramentu bierzmowania. Chyba dotknęliśmy do bardzo ważnej rzeczy, jaką jest Duch Święty nas do tego uzdalnia.
Konkretnie, tak, konkretnie, namacalnie.
Tak jak ksiądz powiedział na samym początku i to, co bardzo mocno ksiądz podkreślał, właśnie to, co otrzymujemy jako te dary Ducha Świętego, a potem możemy dopiero, to jest właściwie narzędzie, otrzymujemy narzędzie. Sakrament po raz kolejny okazuje się niewidzialnym darem łaski, znaczy widzialnym darem niewidzialnej łaski Bożej, ale za każdym razem jest to dar narzędzia.
A powiem, jaki konkretnie. Prowadzimy rekolekcję dla liceum i modlimy się długo pieśnią, ale również i modlitwą spontaniczną, modlitwą ciszy do Ducha Świętego. Modlimy się około 20 minut, 30 minut, gdzie mam za sobą 700 osób szkoły. A potem sadzam ich, oni siadają na podłodze i na dwóch ekranach projekcyjnych robimy medytację o Samarytance. Trwa 50 minut. Slajdy i teksty. Siedzą w ciszy. Nikt się nie odezwał.
No.
Dla mnie to jest konkret. Kiedy puszczam film Diakonia Ewangelizacyjna, której prowadzimy rekolekcję, modli się do Ducha Świętego. Nie? I potem pytamy ludzi też, czy ktoś chciałby powiedzieć świadectwo z tłumu ludzi, z 700 osób, o swoim doświadczeniu Boga, albo o refleksję. Puszczaliśmy im film Duch. Są to osoby, które czasami nie było, czasami wchodzi jedna, dwie osoby z tłumu, wstaje drżąca i mówi, kim jest dla nich Bóg. Jakby naprzeciw sobie. Można powiedzieć, w tej diakonii ewangelizacji, ale też w kościele, doświadczamy konkretnie, jak Duch Święty działa, jak się z nim współpracuje i otwiera na niego. Żebym ja nie miał też własnego pomysłu na rekolekcję. Ja się cały czas modlimy przed rekolekcjami, żebyśmy czegoś nie skrzanili, nie zepsuli. Żebyśmy nie weszli w drogę Duchowi Świętym, tylko żeby on działał przez nas, bo mamy takie instynkty w sobie, żeby się wepchać przed niego. Jak mu pozwolimy działać, to doświadczamy konkretnych, namacalnych owoców, a potem ja widzę to w komentarzach, załóżmy na naszej stronie, widzę to w świadectwach dawanych, co Duch Święty działa w tych osobach namacalnie. I dla mnie to jest to, że oni potem, te młode osoby w tych różnych środowiskach, które spotykamy, lepiej albo gorzej, ale mimo wszystko starają się żyć z Panem Bogiem. Ale to ten problem pozostaje, o którym mówiliśmy. Czasami nie mamy ich gdzie dać. W przypadku na przykład ogłosiliśmy rekolekcję w Legionowie, to mamy jeszcze wspólnoty w Warszawie, wychwyciliśmy tę osobę. Czasami jesteśmy na parafii, że młody człowiek gdzieś pobudzony chce coś robić, a nie ma dokąd się udać.
No, to już apel do duszpasterzy parafialnych. Księże Michale, bardzo serdecznie dziękuję. 45 minut zleciało nie wiadomo kiedy.
Dokładnie.
Tak to jest. Tak to jest na tej audycji. Ksiądz Michał Chromiński, Diakonia Ewangelizacyjna Ruchu Światło Życie. Na Kulu najczęściej, ale również i u nas w diecezji, bo również ksiądz u nas w radiu pomaga. Na razie, dopóki ksiądz ten doktoratu, a potem tutaj księdza, tak powiem, będziemy jeszcze mocniej wykorzystywać. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego, księże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.